Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Europa po Brexicie, czyli nowy, wielki projekt jeszcze wspanialszej Unii. Pakt dla socjalnej Europy. Żegnaj, wspólnoto przedsiębiorczości. Witaj, wspólnoto darmowych lunchy. Wcześniej chciałem jednak Państwu zarekomendować naszą nową publikację Rzemieślnicy, badelarze, cinkciarze. Opowieść o ludziach, którzy przechowali dla nas, dla współczesnych, gen przedsiębiorczości, zmagając się przez cały PRL z komuną. Od Wolności w remoncie dostajecie Państwo specjalny rabat i pierwsze 25 książek z osobistą dedykacją autora i oczywiście Wolności w remoncie. Zachęcam już. A teraz do naszego paktu dla socjalnej Europy. Euroelity od 11 lat, od kryzysu 2008 roku, poszukują takiego swojego złotego graala, cudownego narzędzia, które stępi wszystkie narodowe sentymenty, przesłoni deficyt demokracji, odwróci uwagę od nieudolności unijnych instytucji i odbierze głos krytykom. W sierpniu 2016 roku przywódcy Unii pierwszy raz spotkali się od 43 lat tak naprawdę spotkali się bez brytyjskiego premiera i wysmażyli bratysławską deklarację. Deklarację na lepszą przyszłość bez marudnych Anglików. Co zrobić, żeby uatrakcyjnić Unię Europejską? Dzięki naszej wspólnej historii, pisali, jesteśmy w stanie sprawić, by Unia składająca się teraz z 27 członków odniosła sukces, wielki sukces. 3 lata po tej doniosłej deklaracji, Brexit jest już niemal przesądzony, ale deklaracja bratysławska wciąż pozostaje w sferze marzeń, na papierze. Bruksela ma za to fiksację na nowy, wielki projekt. Projekt, który ma rozpalić wyobraźnię i nadzieję 500 milionów Europejczyków. Tutaj już nikt teraz nie mówi o ściganiu się z Chinami czy Ameryką. Teraz Europa ściga się ze świętym Mikołajem. Wielki plan rozdawania wszystkiego wszystkim. Europejski filar praw socjalnych. W bratysławskiej deklaracji były zapisy o nowym języku, o tym, że będziemy poprawiali w Europie styl komunikacji, budowanie europejskiej armii. Oczywiście było dużo o rozwiązywaniu problemów migracyjnych, odbudowie globalnego prestiżu Unii, a nade wszystko o renesansie potęgi gospodarcze. Język pozostał szorstki i nieprzyjazny. Jeżeli chodzi o obronność, to Unia wciąż zdana jest na Amerykę. Jeżeli chodzi o emigrację, to fala znowu wzbiera. Najgorzej chyba jest, jeżeli chodzi o gospodarkę. Cała Europa szuruje obecnie brzuchem po dnie. Euro wciąż bardziej dzieli nas niż łączy. Ale też i Unia, sama Unia jest trochę nowym bytem niż ten, na jaki umawialiśmy się w 1993 roku w Maastricht. Przypomnę, że jednolity rynek miał oznaczać, że decyzje podejmowane w jednym kraju będą respektowane przez wszystkie. Ostatecznie wszystkie kraje mają respektować prawo urzędników Komisji Europejskiej. Na podobieństwo Ameryki w całej Europie miał kwitnąć handel, ale dziś obroty między europejskimi państwami wciąż są dwukrotnie mniejsze od obrotów między amerykańskimi stanami. Naturalną konsekwencją otwartego rynku miała być konwergencja cen. Niestety od 10 lat różnice cen między krajami znowu rosną i to szybko. Rynki przestały po prostu ze sobą konkurować, co najlepiej widać na przykładzie usług. W 2007 roku usługi finansowe, kredyty zaciągane w bankach innych państw członkowskich stanowiły blisko 50% wszystkich pożyczek. Dziś to jest zaledwie 15%. Nie muszę dodawać, że średni koszt kredytu w Europie w porównaniu z kredytami w Ameryce rośnie. Wspólny rynek oczywiście istnieje, ale on już nie przystaje do struktury współczesnej gospodarki, która dawno przestała zależeć od prostej produkcji przemysłowej. Dzisiaj 3/4 PKB państw rozwiniętych stanowią takie szeroko rozumiane usługi bankowe, przetwarzanie danych, chmury obliczeniowe, ekonomia senioralna, transport, handel, zdrowie, co tam jeszcze. Tam są w każdym razie prawdziwe pieniądze, tam są marże, tam są wysokie płace i szanse na ten szybki, wymarzony awans, bogacenie się klasy średniej. Unia tak naprawdę zatrzymała się na etapie roku 1958. Handlu towarami, handlu węglem i stalą. Jak zauważa niemiecki Institute for Economic Policy, jednolity rynek obejmujący dziś zaledwie wycinek tortu gospodarczego staje się hamulcowym rozwoju. Tworzy tak naprawdę jedynie pozory otwartości. 83% firm świadczących dzisiaj usługi technologiczne ogranicza się w Europie do własnego rynku. Te, które są globalne albo działają na całym rynku, to są zwykle chińskie albo amerykańskie korporacje. Oczywiście Stockholm ma swój Spotify, Niemcy Siemensa, Boscha, ale w e-handlu czy w mediach społecznościowych nie ma nikogo, kto mógłby równać się z Googlem, Microsoftem czy chińską Alibabą. 5 największych amerykańskich firm warte jest dzisiaj 4,5 biliona dolarów. Z kolei 20 największych europejskich firm warte jest niespełna bilion. Uwaga, BMW na przykład. Większość swoich prac badawczych prowadzi nie w Niemczech, ale w Kalifornii i w Szanghaju. Siemens testuje nowe produkty w Ameryce, gdzie tam ma większą skalę porównawczą. Wielki rynek nieograniczony lokalnymi barierami. Gdyby nie to, że regulacji cały czas przybywa, można by pomyśleć, że to jakieś urzędnicze niedopatrzenie. Nie, to jest tendencja. Hydraulicy, elektrycy, prawnicy, architekci, fryzjerzy, księgowi, a nawet fotograf dzisiaj musi się liczyć z ograniczeniami w wykonywaniu zawodu poza granicami swojego kraju. Jak pisze profesor Michael Burridge, profesor badający od lat zachowania rynku usług, w zasadzie nie istnieje już coś takiego jak usługi jednolitego rynku w Europie, a to co było, znowu zanika. Nawet według Komisji Europejskiej mamy już dzisiaj ponad 5 tysięcy regulacji stworzonych tylko po to, żeby trzymać siebie w Europie nawzajem na dystans. Efekty doskonale widać na wykresie. Dramatyczna przepaść między usługami w Ameryce i w Europie. 40% europejskich firm handlujących w necie nie sprzedaje swoich produktów konsumentom w innych państwach członkowskich. Nawet nie próbują dorównać Amazonowi, który ma dzisiaj największy udział w europejskim rynku cyfrowym. No i wreszcie podatki. Ze wszystkich państw Unii tylko Irlandia ma dzisiaj niższe podatki od Ameryki i za to okrzyczana jest za karę rajem podatkowym, co w ustach progresistów oczywiście znaczy, ma bardzo pejoratywną konotację. Nie będę ukrywał, że przykro mi było słyszeć naszego premiera Morawieckiego w Brukseli, który mówił o nieuczciwej konkurencji podatkowej Irlandii albo o potrzebie wprowadzenia podatku cyfrowego i uwaga, prorozwojowego podatku od biletów lotniczych. Wywieszamy białą flagę, nie konkurujemy, przegrywamy wyścig z Chinami i Ameryką. Marazm gospodarczy, pogarszająca się jakość życia, która notabene była jedną z przyczyn antyestablishmentowego buntu, ale też brak pomysłów na wyjście z niekończącego się kryzysu, bezsilność unijnych instytucji. Wszystko to sprawia, że euroelity swojej unikalności i pomysłu na odzyskanie inicjatywy politycznej wypatrują w socjalnym dobrodziejstwie, a nie w dobrobycie opartym o siłę własnej przedsiębiorczości. Wywieszają białą flagę. Z charakterystyczną zresztą dla siebie gracją lewicowi demiurdzy zręcznie zastępują termin dobrobyt, który od czasów arystotelewskich tak naprawdę oznaczał dobro wypracowane przez człowieka, terminem dobrobyt socjalny, czyli dobrobyt zabrany jednym, a dany drugim. Tak naprawdę to oksymoron, trochę jak socjalistyczna demokracja, ale ja widzę, że termin płynnie wprowadzany jest do obiegu i za chwilę podzieli los wolności, liberalizmu. Stracimy kolejne terminy odnoszące się do wolności i wolności rynkowej. Jest taki autor, Rafał Woś, skrajnie lewicowy publicysta, ideolog. Ja tutaj często go nie cytuję, ale czytuję. I jego jednym tekście przeczytałem. Trudno jednak zaprzeczyć, że welfare state to jakby drugi silnik napędzający gospodarki krajów rozwiniętych. Mi się wydaje, że trudniej jest dowieść karkołomnej tezy, że od przelewania wody z miejsca w miejsce robi się więcej wody. To tak jakby gdziekolwiek na świecie, choć istniał jeden dowód na to, że zwiększając redystrybucję można pomnożyć dobrobyt. Nie. Pomoc socjalna, owszem, może komuś, czy nawet jakiejś grupie ludzi, ulżyć w życiu na dzień, na rok, ale nie stworzy ona bogactwa narodów. Zresztą wiemy to już przynajmniej od XVIII wieku, od bogactwa narodów Adama Smitha i od tego czasu nic się nie zmieniło. Ale wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć, to że Unia Europejska, nie radząc sobie z odbudową przewag ekonomicznych, ochoczo sięga po socjalistyczne narzędzia dla utrzymania władzy. Byłem ostatnio gościem takiego trójstronnego zespołu ekspertów w sprawie nowej wielkiej nadziei euroelit, wspomnianego Paktu dla Socjalnej Europy. Jak przystało na wielkie lewicowe, liberalne wydarzenie z udziałem niemieckich, francuskich podsekretarzy pracy, z udziałem unijnych komisarzy, rzecz odbyła się w pięknym XVIII-wiecznym pałacu pod Berlinem, wszystko w duchu troski o Europę nękaną populistycznymi partiami, które, jak stwierdzono, żerują na nierównościach. I temu wszystkiemu ma przeciwdziałać Pakt Narodów na rzecz rozdawnictwa. To ma położyć kres populizmowi. W unijnym żargonie, urzędniczym żargonie, projekt nazywa się Europejski Filar Praw Socjalnych. To jest jakieś 17 socjalnych dokumentów, które komisja chciałaby, żeby stało się europejskim prawem. Oprócz wyrównywania różnic genderowych, ochrony zdrowia, domów dla bezdomnych, znalazło się tam kilka naprawdę rodzynków. Na przykład prawo do adekwatnego dochodu minimalnego, albo prawo do sprawiedliwej pensji i godziwego dochodu minimalnego. Chodzi o dochód gwarantowany każdemu, kto pracuje czy nie. Dodatkowo partie Zielonych Socjalistów i Partia Europejskiej Lewicy chcą, żeby Europejski Bank Centralny na przykład odpowiadał o stopę zatrudnienia, żeby tak kształtował politykę walutową, żeby było więcej zatrudnionych. A przy okazji, żeby do europejskiego prawa wpisać prawa całego alfabetu LGBTQI, prawa do małżeństw, do aborcji i oczywiście adopcji. Jak na razie wszystko to, co się udało, oprócz ograniczeń, jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, to udało się powołać Europejski Urząd Pracy do nadzorowania tych pracowników delegowanych. Budżet to jest 50 milionów euro i 140 pracowników na dziś, ale z perspektywą nadzorowania setek milionów pracowników w całej Europie. Pakt czy filar socjalny wychodzi znacznie dalej niż wszystko to, na co państwa dotychczas się zgadzały i umawiały, co wpisano do traktatów międzynarodowych. Filar socjalny w praktyce odbiera rządom, czy odbierze rządom, niezależność, jeżeli chodzi o stanowienie polityki socjalnej, i należy domniemywać, że wpływałby też na politykę podatkową. W końcu jakoś państwa musiałyby płacić za te wyższe standardy opiekuńczości. Wszystko to wygląda jak mrzonki, nierealny, utopijny plan lewackich fantastów. Ale to już jest konsekwentne trzecie podejście do ubezwłasnowolnienia państw narodowych, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie praw pracowniczych. Pierwsza próba miała miejsce w latach 73-74, zaraz po kryzysie paliwowym. Wtedy powstała Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników. Karta miała zastąpić lokalne prawa pracy, ale rzecz wymagała zmian w traktacie i zanim Bruksela się połapała, to Wielka Brytania, a przede wszystkim Margaret Thatcher, dołączyła do Unii Europejskiej i nie było już mowy o zmianach w członkowskich umowach. Drugą próbę podjęto przy okazji traktatu konstytucyjnego, tak zwana Karta Praw Podstawowych. Niestety po głosowaniach w Holandii i Francji traktat przepadł i teraz mamy trzecią próbę, wykorzystującą tym razem kryzys, chaos brexitowy, wykorzystuje falę antyunijnych nastrojów i to ma być ten pretekst, odpowiedź na rzekome żądania społeczne. Oczywiście i tym razem może się skończyć na niczym, ale wszystko już jest trochę inaczej. Raz, że Macron wykonał pierwszy krok, wprowadzając sprzeczne w sumie z duchem Unii przepisy, które regulują pobyt pracowników delegowanych. Dwa, że w Unii nie ma już Wielkiej Brytanii, a te cudem ocalałe liberalne rządy Niemiec, Danii, Francji, Hiszpanii już otwarcie nawołują do odwrócenia dekad prorynkowej polityki. W Hiszpanii, Francji pojawiają się nawet hasła nacjonalizacji i wywłaszczeń. W Niemczech, największej gospodarce Europy, rząd zwiększył właśnie drastycznie wydatki socjalne, aby powstrzymać eksodus wyborców do partii antyestablishmentowych. Nawet Polska, z którą Unia na co dzień wadzi się w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o socjalny model pozorowanego rozwoju, jest w europejskiej awangardzie i wspiera wiele z tych zapisów. Na berlińskiej konferencji, o której mówiłem, ku mojemu zaskoczeniu, zawsze krytykowana na takich gremiach Polska, nagle wychwalana była za odważną politykę płac minimalnych, za troskę o rodzinę. Po wielu latach prób i starań szanse na ostateczny zwrot ustrojowy Unii rosną. Kapitalizm przegrywa z socjalizmem. To, co w tym wszystkim najtrudniej jest zrozumieć, to skąd w nas ta przemożna siła do popełniania w kółko tych samych błędów, pokładania tej wielkiej wiary w powielokroć skompromitowanych i zbankrutowanych konceptach. To odwieczne, wolterowskie przekonanie o wyższości umysłów współczesnych nad setkami lat doświadczeń innych pokoleń. Michael Oakeshott, dwudziestowieczny filozof, często u nas cytowany, autor racjonalizmu, fantastycznie objaśniający naturę konserwatyzmu, pisał m.in. Konserwatysta nie będzie miał nic wspólnego z innowacjami dla samych innowacji, dla zaspokojenia hipotetycznych sytuacji. Będzie podejrzliwy wobec władców, którzy żądają nadzwyczajnych mocy w celu dokonania wielkich zmian i którzy nie wychodzą poza ogólniki, znamy to ogólniki, dobro publiczne czy sprawiedliwość społeczna. Liberalny umysł jednak z nadzieją wielką spogląda na te fantasmagorie progresywnych wynalazków, wynalazków, które mają stworzyć nowe wartości, nowe punkty odniesienia dla cywilizacji. Jak to zauważył Haidt, człowiek działa według wypróbowanych schematów. Tworzymy zespoły, plemiona, ule, a następnie krążymy wokół tych naszych świętości, tracąc z oczu prawdę. Bez rozmontowania tego, co konserwatywny filozof Edinburgh pisał, mówił o, w rozważaniach o rewolucji francuskiej, gdzie nazwał to little platoons, małe armie naszego człowieczeństwa, religia, tradycja, rodzina, bez rozmontowania ich manerw nigdy by się nie udał. I uwaga, każda sfera życia może się znaleźć w polu rażenia i nacisków na zmiany. Dla czystości argumentu czasem daję przykład pozornie odległy od ekonomii i polityki, doświadczenie radzieckiej architektury, radzieckiego socrealizmu, którym swego czasu zaraził się faszyzujący skądinąd szwajcarski socjalista, architekt Le Corbusier. Mało kto wie, że zanim w całej Europie Corbusier zaczął budować te swoje wertykalne slumsy, to tworzył wiekopomne, naprawdę, konstrukcje w Moskwie i wszędzie zresztą tam, gdzie bolszewicy chcieli manifestować swoje nowe moralne instytucje. Le Corbusier długo nie mógł przebić się w Europie ze swoimi potworkami, aż wreszcie udało mu się zmienić narrację. Zamiast mówić o bolszewickiej neokulturze, zaczął mówić o trosce społecznej. Doskonale wpasowało się w to w nurt katastrofizmu początku lat 60. wszystkich tych teorii o przeludnieniu planety, o głodowej śmierci, braku żywności, ale przede wszystkim braku ziemi dla ludzi. Nowa urbanistyka miała być odpowiedzią na te nowe czasy. Promieniste, od początku do końca planowane miasta jako alternatywa dla naturalnego nieładu tych starożytnych czy średniowiecznych ludzkich skupisk. Przyszłość wymagała zaorania, wymagała nowych miast przyszłości, zagospodarowujących nie tylko przestrzeń, ale też i byt mieszkańców. Tak powstały te wszystkie betonowe dzielnice Europy, bez duszy, bez serca, bez wspomnień, żadnych odniesień, nieznośne dla uwięzionych w nich ludzi. Tak jak nieznośny był beton Corbusier, tak nieznośne były, powstały zresztą w tym samym czasie, wizje lepszej urzędniczej Europy. Dzieło Moneta, jego dzieło to tysiące stron drobnego druku, dyrektywy, filary, struktury, pakiety, wszystko spisane surowymi słowami, matryca nowego ładu Europy, jak to doskonale zresztą opisał Christopher Booker i Richard North w książce Wielkie Oszustwo, pozbawione ciepła, witalności i nade wszystko pozbawione wolności czy demokracji. Filar socjalny, czy ten pakt dla socjalnej Europy jest jak sadzenie klombów na betonowej pustyni blokowisk. Nie wiadomo skąd się wzięły, kto je tam wsadził i wszystko co nam tylko mówią to, że muszą nam zastąpić te wizję wspanialszej Europy, na jaką kiedyś się umawialiśmy. Przypominam Państwu o naszej książce Rzemieślnicy, Badylarze i Cinkciarze, a ja zapraszam już na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w Spotify i podcastach iTunes.